umiłowanie w Jezusie Chrystusie, drodzy braterstwo, sprawia mi radość, że Pan pobłogosławił, że mogłem znaleźć się wśród Was i że możemy cieszyć się wspólnymi obietnicami Słowa Bożego. Tak jak już Brat wspomniał, zastanawialiśmy się nad tymi najważniejszymi naukami pochodzącymi z tej świętej księgi, a to właśnie w związku z tym, że jesteśmy w takim okresie czasu, gdzie wkrótce będziemy obchodzili to, powiedziałbym, jedyne święto, którego życzył sobie Pan Jezus, ażeby go obchodzić, żeby go obchodzić na Jego pamiątkę. I dlatego pomyślałem, że może byłoby dobrze, ażeby w tym czasie, w tej chwili przypomnieć sobie właśnie taką ważną naukę, a raczej może żebyśmy umieli spełnić Pańskie polecenie, Pańskie życzenie, które zostało zapisane w Ewangelii według świętego Łukasza w 22 rozdziale, a 19 i 20 werset. A wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Temat nasz nazwiemy sobie: to czyńcie na pamiątkę moją. Po tym także mówi i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich jest Nowy Testament we krwi mojej, która się za wielu wylewa. To czyńcie na moją pamiątkę, mówi Pan Jezus. Myślę, że każdy z nas bardzo chętnie spełnia Pańskie życzenie, ażeby to uczynić na Jego pamiątkę. I gdybyśmy chcieli śledzić, jak to Pan Jezus zrobił, albo dlaczego właśnie w taki, a nie w inny sposób, ten opis, który został wspomniany w Ewangelii według świętego Mateusza w 26 rozdziale i od 17 wersetu, a pierwszego dnia trzaśników przystąpili uczniowie do Jezusa, mówiąc mu: gdzież chcesz, rzecz nagotujemy, abyś jadł baranka. Kochani, zauważmy. Uczniowie wiedzieli, że mają spożywać baranka. I prośba ich: gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali, aby spożywać baranka. A on rzekł: idźcie do miasta, do niektórego człowieka, rzeczcie mu: kazał ci nauczyciel powiedzieć, czas mój blisko jest, u ciebie jeść będę baranka z uczniami moimi. I uczynili uczniowie, jako im rozkazał Jezus, i nagotowali baranka, a gdy był wieczór, usiadł ze stołem z 12. Ale kochani, zauważmy, ciągle mamy na uwadze jeszcze spożywanie baranka. I gdy chcemy spojrzeć na to, jak to się działo, dlaczego właśnie Pan Bóg tak sobie życzył, ażeby naród izraelski i później z tego Pan Jezus, żeby obchodził to święto tak zwanego przejścia lub Wielkiej Nocy, i że z tego Pan Jezus ustanawia za chwilę coś innego. Ale żebyśmy mogli wyciągnąć sobie tą myśl, że to Pan Bóg sobie życzył, ażeby do pewnego okresu czasu, zanim przyjdzie ten prawdziwy Baranek Boży, którym stał się nasz Pan Jezus Chrystus, żeby obchodzili tego symbolicznego baranka. Ja nie chciałbym na to poświęcać wiele czasu, ale myślę, że należałoby zwrócić uwagę, że to ma ścisły związek. I dlatego ci, którzy nie zwracają uwagi na to, że ta Wielkanoc albo to święto, które ustanowił Pan Jezus jako coś nowego, że ma tak ścisły związek z tym, co obchodzili Żydzi przez całe stulecia. A tam był wyznaczony ściśle określony przez Boga czas, ściśle określony dzień, miesiąc, dzień, godzina. Smutne jest czasem, gdy dziś słyszymy, że niektórzy obchodzą pamiątkę co tydzień, inni co miesiąc, inni co kwartał. Nie da się tego nazwać rocznicą, no bo jeśli rocznica, no to wiemy, że jest raz w roku. I dlatego Pan Jezus, zanim to ustanowił, najpierw spożywał z uczniami swoimi baranka. To, co było powiedziane do narodu izraelskiego, a zapisane w II Księdze Mojżeszowej w 12 rozdziale, tu jest cały, od samego początku zwrócona uwaga na czas, na miejsce, na godzinę, którego dnia, o której godzinie, ale my już nie będziemy się w tej chwili zajmowali tymi szczegółami, bo to nie we wszystkich zborach jest badane prawie w każdym roku. Ale zwraca uwagę od 6 wersetu, mówi tak: i będziecie go chowali aż do 14 dnia miesiąca tego, a zabije go wszystko zebranie zgromadzenia izraelskiego między dwoma wieczorami. Nie będziemy wchodzili znów w szczegóły, powiem tylko, że gdyby chodziło to o nasz czas, to jest między godziną 12 a 15. I wezmą ze krwi jego i pokropią obadwa podwoje na prożnik u domu, w którym będą go spożywać. A będą jeść mięso onej nocy, pieczone przy ogniu i prześniki z zioły gorzkimi będą go jeść. Gdyby może na tym był opis zakończony, no myślę, że dla wielu by to było wystarczające. Ale zauważmy, bo tu wspomina, że będą jeść pieczony, ten baranek miał być pieczony przy ogniu, mieli jeść prześniki i przy tym gorzkie zioła, no wiemy, żeby zaostrzały apetyt. Ale teraz ten następny, 9 werset. Nie jedzcie z niego nic surowego, ani ważone w wodzie, ale upieczone przy ogniu, głowę jego, z nogami jego, z wnętrznościami jego. Czy nie wystarczyłoby poprzedni werset, że mieli spożyć tego baranka, mieli go spożyć w całości? Ale tu wylicza pewne szczegóły. Pierwsze, żeby nie jeść z niego nic surowego. Co to znaczy spożywać baranka na surowo? No literalnie to sobie wyobrażamy, co to znaczy, bo niektórzy ludzie tak to robili. Jedli surowe mięso. Ale jeśli ten baranek ma przedstawiać naszego Pana Jezusa Chrystusa, to co to znaczy? Pan Jezus powiedział, że On jest tym, który jest chlebem, ciałem. Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie macie żywota w sobie. I teraz zauważmy. Nic surowego. Kto spożywa tego baranka na surowo, czyli Jezusa Chrystusa? Proszę Państwa, jeśli ktoś uważa, no a wiemy, że tak uważa bardzo wielu ludzi, że Pan Jezus, będąc na ziemi, był jednocześnie Bogiem i człowiekiem, a więc nie cierpiał, bo Bóg nie może cierpieć. To jest obrażające. Dlaczego? Bo to by znaczyło, że Pan Jezus grał rolę jakiegoś aktora, którego nic nie bolało, a okazywał cierpienie i ból. Byłoby to spożywanie baranka na surowo. Ale także nie miało być to gotowane w wodzie. Literalnie to wiemy, co to znaczy. Że jeśli mięso jest ugotowane, no a tam był spożywany tylko baranek, a nie wywar z tegoż mięsa, więc część zawartości baranka musiałaby być wylana. Nie korzystano by z niej. Baranek miał być spożyty cały. I my chcemy korzystać z całości nauki naszego Pana. I teraz zauważmy. Pieczone przy ogniu. Przez ogień wiemy, co jest pokazane. Trudności, doświadczenia. Przy przykrości i taką drogę przeszedł Pan Jezus i taką drogę nam pozostawił. I taką drogą chcemy kroczyć. Ale to tylko może tak czasem na przykład śpiewamy. Przykrością każdą cieszę się. Za największą radość miejcie, mówi apostoł, gdy w rozmaite pokusy wpadacie. Ale czy tak naprawdę jest? Tylko sobie możemy na to sami odpowiedzieć. Baranek musiał być pieczony przy ogniu. Ale miała być spożyta i głowa, i nogi, i wnętrzności. Dlaczego zostało tak wyliczone? Kochani, przez głowę rozumiemy nauki, zasady, doktryny. One są bardzo ważne. Ale to nie znaczy, że można karmić się tylko samymi zasadami, samymi naukami, a nie dodać do tego to, co mówi dalej. Co to znaczy? To tak wygląda, te zasady Słowa Bożego, one są bardzo ważne, ale to by można porównać, te zasady, gdyby tak postawić człowieka, to by można porównać do szkieletu tego człowieka, gdzie bez szkieletu, bez jakoby kręgosłupa, nieraz jeśli ktoś jest taki chwiejny, to się mówi, że on jest bez kręgosłupa. Nie da się być chrześcijaninem i nie znając, nie będąc upewnionym w zasadach. Ale to jest coś, gdyby tylko na tym pozostać, to nieraz, no może tu brat by mógł więcej na ten temat powiedzieć, ucząc się na lekarza, jak to wygląda, jak się popatrzy na szkielet. Że to nie jest nic przyjemnego, miłego, ale każdy wie, że to jest konieczne. Ale zwraca uwagę, że miały być także jedzone nogi. Pamiętamy, że przez nogi pokazana jest gotowość głoszenia Ewangelii. Ale życie chrześcijanina nie może polegać tylko na głoszeniu Ewangelii. Co to znaczy? No wiemy, że znów sobie upodobały niektóre grupy, że za to będą zbawieni, że będą opowiadali Ewangelię innym. To jest bardzo dobrze, że to jest konieczne, ażeby opowiadać. To jest konieczna ta gotowość do opowiadania Ewangelii i opowiadanie jej, chociaż no nie zawsze musi to być słowami, bo uczynki głośniej mówią, aniżeli słowa. Ale spożycie nóg jest sprawą konieczną. Ale także wnętrzności. No my rozumiemy, że to nie chodziło o wnętrzności te nieczyste, które są usuwane, ale o takie wnętrzności jak serce, jak wątroba, jak nerki. I tu są pokazane uczucia serdeczne. Proszę Państwa, jeśli nauka pokazana przez głowę nie doprowadzi nas do prawdziwych, serdecznych uczuć braterskich, to znaczy, żeśmy z tych zasad nie skorzystali. To znaczy, że karmimy się tylko czystymi przepisami, a one nie przekształcają naszego umysłu i naszego serca. I dlatego konieczne jest karmienie się także i wnętrznościami. Czyli wtedy spożywamy całość nauki naszego Pana. I wtedy właśnie będzie to, że będziemy cieszyli się wtedy, gdy nawet będzie nam się coś na drodze nie układało. Bo wiemy, że taką drogę przeszedł nasz Pan i taką drogę nam pozostawił. Tu jest dodane w dalszym ciągu, a nie zostanie z niego nic do jutra, jeśli by co z niego do jutra zostało, ogniem spalicie. Baranek jest do spożycia w tym okresie czasu. I dlatego karmienie się jego nauką, ale także i picie kielicha, czyli jego krwi, jest cierpienia dla niego, są możliwe tylko w tym okresie czasu, to znaczy wieku Ewangelii. Na następny wiek, wiek tysiącletniego królestwa, jest to niepotrzebne, bo tam za służbę Bogu nikt nie będzie cierpiał. Tak go tedy pożywać będziecie, biodra swe przepaszecie, a obuwie wasze będzie na nogach waszych, a laska wasza w ręce waszej, a jeść go będziecie spieszno, albowiem przejście jest pańskie. Tam wiemy, o co chodziło, prawda? Tej nocy byli wybici wszyscy pierworodni, których nie ochraniała krew zabitego baranka, poklopienie na proża, poklopienie o drzwi. I jeszcze jeden warunek. Jeśli ten pierworodny nie wyszedł z domu, a zatem poklopienie, ale zauważmy, już nie klopimy, bo nie zabijamy literalnego baranka, bo Pan Jezus zastąpił je wszystkie, ale przez poklopienie rozumiemy oczyszczenie naszych serc. Iż w takiej czystości serca chcemy podejść do obchodzenia tego święta. I ta bardzo ważna rzecz, że ta krew chroniła tylko wtedy, jeśli ten pierworodny znajdował się w domu. Przez dom rozumiemy bratnią społeczność. Poza domem, poza społecznością krew Jezusa Chrystusa nas nie będzie chroniła. Będzie możliwość, że anioł mordercz będzie mógł dokonać zabicia. Ale inna jeszcze rzecz w tym wersecie wspomniana. Mieli mieć obuwie na swoich nogach i laskę w swojej ręce. Wspomnieliśmy sobie, że przez obuwie pokazana jest ciągle gotowość głoszenia Ewangelii. Tam oni musieli być gotowi, bo mieli wychodzić z niewoli egipskiej. I dlatego mieli być w butach, mieli mieć laskę w swojej ręce, ale także jeść go będziecie spieszno. Znów, tam wiemy, dlaczego musieli się śpieszyć, bo mieli wychodzić z niewoli. No a my po to się mamy śpieszyć? Kochani, braterstwo, my naprawdę mamy się po co śpieszyć, żebyśmy karmiąc się nie tylko tym symbolicznym raz w roku chlebem, ale karmiąc się codziennie, żebyśmy zdążyli urość i przynieść owoce, owoce Ducha Świętego. I dlatego jest ta konieczność ustawicznego karmienia się, a także tam, gdzie zajdzie potrzeba, że popełnimy coś nie tak, że popełnimy jakiś grzech, że zrobimy coś złego, natychmiast odwołujemy się do drogocennej krwi Zbawiciela, bo tylko przez nią możemy być oczyszczeni. I dlatego, taki, jak gdyby to, co Pan Jezus zwrócił na to uwagę, to czyńcie na moją pamiątkę. I teraz, kiedy wrócimy do opisu przez Ewangelistę świętego Mateusza, w 26 rozdziale do dalszych słów, to teraz zauważmy. A gdy oni jedli baranka, a gdy oni jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż jeden z was wyda mię. Zasmuciwszy się bardzo, poczęli mówić do niego każdy z nich: a zarzem ja jest, Panie? Czyżby to ja? A on odpowiadając rzekł: który macza ze mną rękę w misie, ten mi ją wyda. Chociaż ktoś by pomyślał, no tu jest taki opis, to znaczy, że wszyscy już wiedzieli, kto go wyda, prawda? Nie, bo ewangeliści się uzupełniają nawzajem i to, co tu jest zapisane, że powiedział Pan Jezus, to powiedział według innych opisów Ewangelii, powiedział tylko Janowi i to, jak to byśmy dzisiaj nazwali, po cichu na ucho. Bo Piotr skinął na niego, ażeby zapytał, kto to jest. Inni nie wiedzieli, a nawet gdy go Pan wysyła, żeby szedł i czynił, co ma czynić, to niektórzy myśleli, że Pan go wysyła po jakieś zakupy, no bo był skarbnikiem. Pan Jezus tu jeszcze daje jakoby ostatnie ostrzeżenie. Syn ci człowieczy idzie, jako napisano o nim, ale biada człowiekowi temu, przez którego Syn człowieczy będzie wydany bywa, dobrze by mu było, by się był nie narodził ten człowiek. I w takim momencie, odpowiadając Judasz, który go wydawał, rzekł: Jeżelim ja jest mistrzu, wyobraźmy sobie, człowiek, który już się umówił z kapłanami, chce udawać przyjaciela. Czyżby to ja, mistrzu? Mówi mu, tyś powiedział. Tak jest. A gdy oni jedli, wziąwszy Jezus chleba, pobłogosławiwszy, łamał i dał uczniom i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Chleb, ciało naszego Pana. Chleb to pokarm, ale także i nasz współudział w chlebie, czyli w tymże ciele. Chcemy wejść w skład ciała najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa, w skład pomazańca, o którym sobie wspominaliśmy wczoraj, a więc chcemy wejść w skład tego ciała, bo olej wylewany był tylko na głowę i on spływał dopiero na całe ciało. Abyśmy mogli skorzystać z błogosławieństw Ducha Świętego, to musimy być w społeczności tego ciała. Żeby mógł być chleb, to także ziarna muszą być zmielone. I tutaj jest pokazana wspaniała bratnia społeczność. To nie jest to, że mnie się tak podoba, że ja tak chcę. Moje ja zostało pogrzebane tam przez chrzest w wodzie. Od tego czasu nie ma moje ja, mnie się tak podoba, ja tak chcę. Mam upatrywać woli Bożej, mam upatrywać woli Mistrza. A wziąwszy kielich i podziękowawszy, dał im, mówiąc, pijcie z tego wszyscy. Albowiem to jest krew moja Nowego Testamentu, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Panie Bratstwo, znów jeśli ktoś wyrwie fragment z kontekstu, to powie, no przecież tu jest napisane, pijcie z tego wszyscy. Ale kto był na tej wieczerzy? Kto był na tym spotkaniu z Panem?
Apostołowie.
Tylko apostołowie. Było już więcej przecież braci. Było wiele wspaniałych sióstr, które tak wiele dobrego czyniły także i naszemu Panu. Ale na to spotkanie Pan Jezus zaprosił tylko owych 12. I do nich mówi, pijcie z tego wszyscy. Później zapowiada, że niedługo już nie będzie pił z tego rodzaju winnego krzewu, aż do dnia, gdy go będę pił z wami nowy w Królestwie Ojca. Kielich, symbol cierpień, ale cierpień nie tylko Chrystusowych, ale naszych cierpień z Chrystusem. Wino, wiemy, że jest symbolem przelanej krwi naszego Pana, ale i nasze oddawanie życia na co dzień w służbie dla innych. Hańbaterstwo. Jeśli ktoś może bardzo bliski, brat, siostra, sprawi mi przykrość, to nas boli, prawda? Ale jeśli umiemy to znieść i nadal kochać, to znaczy, że jesteśmy w tym ciele Chrystusowym. To znaczy, że przelana krew naszego Pana i nasze oddawanie życia jest faktem, że to czynimy. Apostoł Święty Paweł w liście swoim do Filipian w 3 rozdziale, a 10 wersecie, żebym go poznał. I moc zmartwychwstania Jego i społeczność ucierpienia Jego, przykształtowany będąc śmierci Jego. Owalem tym sposobem doszedł do powstania z martwych. To jest nasz wysiłek. jak była postawa świętego Pawła. Żebym go poznał takim, żebym mógł go naśladować. Żebym poznał moc jego zmartwychwstania, czyli pierwszego zmartwychwstania. Ale także i społeczność ucierpienia, abym mógł, podobnie jak on cierpiał niewinnie, niesprawiedliwie, abym mógł tak z nim cierpieć. A także przykształtowany będąc jego śmierci. Śmierć naszego Pana była śmiercią ofiarnika. I śmierć każdego z nas to ma być śmiercią ofiarnika. To przecież my chcieliśmy i my wstąpiliśmy na tą drogę, ażeby pójść za Jezusem. W liście do Rzymian w 6 rozdziale, a 8 wersecie. Jeśliśmy tedy z Chrystusem umarli, wierzymy, iż też z Nim żyć będziemy. Jeśliśmy z Chrystusem umarli. Jeśli nie, to nie będziemy z Nim żyć. Jeśli nie umarliśmy dla Jego sprawy, że nasze sprawy stają się od tego czasu zupełnie mniej ważne, będziemy je umieli sobie we właściwy sposób powartościować i postawimy je na pierwszym miejscu, to zapewne będziemy i z Nim w Jego chwale Królestwa. Ale kochani braterstwo, często sobie stawiamy to pytanie, no tak, ale kto? Kto ma to prawo? Kto może obchodzić to tak bardzo ważne święto? Ciągle mamy na uwadze to symboliczne święto. Ale przecież może obchodzić to święto tylko ten, kto ma święto w swoim sercu. W pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale, a od 6 wersetu. Niedobraź to chluba wasza, a zaż nie wiecie, iż trochę kwasu wszystko zacznienie zakwasza? Kwas, symbol grzechu, nieczystości, ale także i symbol obcych, niebiblijnych, niebożych nauk. Byłoby to inne rozważanie. Pamiętamy, że czego mieli się strzec, a to jest bracia, przed czym byli ostrzegani przez naszego Pana, między innymi od kwasu faryzeuszów. Dlaczego? No bo oni mówili, ale tak nie robili. To było tam jest wytłumaczone, to jest obłudy. Trochę kwasu może zepsuć wszystko. Dlatego mówię, wyczyście wtedy stary kwas, abyście byli nowym zaczynieniem, jako przaśnymi jesteście, albowiem baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest Chrystus. Stary kwas. Kwas uprzedzeń, kwas nienawiści, kwas, który nieraz wydaje nam się, że to wszystko zostało załatwione. Ktoś sprawił nam przykrość, sprawił nam ból. Porozmawialiśmy, przebaczyliśmy sobie. Ale czasem po roku, 10 latach, gdy ten ktoś zwróci nam uwagę, to mówimy, a pamiętasz, co ty zrobiłeś 10 lat temu? Kochani braterstwo, ten stary kwas, który miał być spalony ogniem, ogniem miłości, on nigdy nie może powrócić. Nigdy nie może powstać taka myśl, no ale przecież ty mi kiedyś zrobiłeś krzywdę. Przecież codziennie odmawiamy. Może to jest to najbardziej niedobre słowo. Nie odmawiamy. Codziennie modlimy się i prosimy, odpuść nam nasze winy, ale jak? Tak, jak my odpuściliśmy naszym winowajcom, czyli tym, którzy nam zawinili. O co prosimy? szabatelstwa. Często słowa modlitwy mogą stać się ogromnym niebezpieczeństwem, bo będzie to modlitwa obłudna, nie mająca sensu i znaczenia przed Bogiem. Albo prosimy o to, żeby nam Pan Bóg nie odpuszczał, bo myśmy nie odpuścili bratu czy siostrze. Ale jeśli tak jest, jak tu apostoł wspomina, że wyczyściliśmy stary kwas, że staliśmy się przaśnymi, bo baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest Chrystus, a tak obchodźmy święto. Ale proszę bratstwa, apostoł jak gdyby nie mógł się powstrzymać, żeby jeszcze raz nie powrócić do wspomnianego wcześniej napomnienia. A tak obchodźmy święto. Ale nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i rozpusty, ale w przaśnikach szczerości i prawdy. Kochani bratstwo, po raz kolejny przygotowujemy się do tak bardzo ważnego święta. Chcielibyśmy go obchodzić naprawdę godnie i z wielką radością, że mamy dostęp do tego, że możemy być Jego dziećmi, dziećmi Bożymi, naśladowcami Jezusa Chrystusa i wchodzić w skład Jego ciała. Kochani bratstwo, co dzieje się po spożyciu chleba i wina? Tam jest wspomniane, zaśpiewawszy pieśń, wyszli. I to się zaczęła droga na Getsemane. A ja gdzie pójdę? A ja co zrobię? Śpiewamy w pieśni. Pójdę za Jezusem. Pytamy się, gdzie? Tam, pod krzyż i z własnym krzyżem? Czy będę wolał, aby mnie tam nie zobaczono? Kochani bratstwo, Pan Jezus, aczkolwiek sam, bardzo cierpi, ale w tych cierpieniach pamięta o swoich uczniach. 17 rozdział Ewangelii według świętego Jana, pierwszy werset tak brzmi. To powiedziawszy, Jezus podniósł oczy swoje w niebo i rzekł: Ojcze, przyszła godzina moja, uwielbij Syna Twego, aby też i Syn Twój uwielbił Ciebie. Nie będziemy śledzili całości modlitwy, chociaż ona jest bardzo ważna, ale chciałbym, byśmy przypomnieli sobie niektóre jej fragmenty. 9 werset. Jak za nimi proszę, nie za światem proszę, ale za tymi, któreś mi dał, bo Twoi są. Pan Jezus prosi za tymi, którzy za Nim poszli. Za tymi, mówi Ojcu, któreś mi dał. Po co prosi? 17 werset. Poświęć, że je w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jakoś Ty mię posłał na świat, tak i ja posyłam je na świat, a ja poświęcam samego siebie za nie, aby i oni poświęceni byli w prawdzie. Do czego zmierza Pan Jezus w tej modlitwie? A nie tylko za tymi proszę, lecz i za onymi, którzy przez słowo ich uwierzą w mię. Czy zauważamy, że tu Pan Jezus tam w Ogrójcu modli się dzisiaj za nami, że ta modlitwa sięga po dzień dzisiejszy i modli się za nami, za tymi, którzy przez ich słowo dopiero uwierzą w mię. Ta modlitwa sięga całego wieku Ewangelii. Ale po co? O co była taka bardzo gorąca modlitwa? Aby wszyscy byli jedno. Jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mię posłał. A ja tę chwałę, którąś mi dał, dałem im, aby byli jedno, jako my jedno jesteśmy. Kochani bratstwo, spróbujmy sobie postawić pytanie. Czy ta modlitwa o jedność Kościoła, o jedność ciała Chrystusowego została spełniona? Proszę bratstwa, może wydawać by się nam mogło, że nie. Bo ileż to podziałów, ileż to różnego rodzaju rozłączeń, ale nie ciała Chrystusowego. Tak jak psalmista wspomina, że padnie po boku Twym 1000, a 10 000 o prawej stronie Twojej, ale się do Ciebie nie przybliży. Będą padali po jednej i po drugiej stronie, ale to ci, którzy nie wchodzą w skład tego ciała. Ciało Chrystusowe nie może być rozerwane, podzielone na części. Wszystkie członki tego ciała są spojone, jak to apostoł nazywa, we wszystkich stawach i nie może być inaczej. Jeśli przychodzą doświadczenia i ktoś pada, to znaczy, że pada, bo odpada z tego ciała, z ciała Chrystusowego. Pan Jezus modli się za apostołami i za całym Kościołem. Przechodzi potok Cedron i zauważmy, 18 rozdział, a werset 1. To powiedziawszy, Jezus wyszedł z uczniami swoimi przez potok Cedron, gdzie był ogród, do którego on wszedł i uczniowie jego. I tam, w tym ogrodzie, Pan Jezus modli się. Ale proszę bratstwa, żeby może była wyraźniejsza, może bardziej zrozumiała ta modlitwa i o co tam Jezus się modli, może tak wyjątkowo wczuł się w tą modlitwę ewangelista święty Łukasz. Może ze względu na to, że był lekarzem i może troszkę inaczej podszedł do tego, aniżeli ci, którzy na tym się nie znali. Tam Pan Jezus najpierw modli się za Piotrem. Wydawałoby się, no jak to? Ten najbardziej gorący, ten, który był zawsze blisko Niego, za tym Pan Jezus się szczególnie modli? Ewangelia według świętego Łukasza, 22 rozdział i od 31 wersetu. I rzekł Pan: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił was, aby was odwiewał jako pszenicę. Ale jam prosił za tobą, aby nie ustawała wiara twoja, a ty niekiedy nawróciwszy się, utwierdzaj braci twoich. Po takim obwieszczeniu Piotrowi, że Pan szczególnie się modlił za nim, on się nawrócił. Jak to? Dotąd nie był nawrócony? Piotr, jak wynika z jego wielu wypowiedzi, był zbytnio pewnym siebie. I były mu potrzebne takie właśnie doświadczenia. A on mu rzekł: Piotr, gotówem z tobą iść i do więzienia, i na śmierć. A on rzekł: powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dziś kur, aż się pierwej trzykroć zaprzesz, że mnie nie znasz. Kochani bratstwo, to są te bardzo smutne przeżycia naszego Pana. Ten, kto był tak bardzo blisko, ten okazuje się, że się go zaprze. Ten sam rozdział od 39 wersetu: i wyszedłszy, szedł według zwyczaju na górę Oliwną, a szli za nim i uczniowie jego. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł im: módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. A sam oddalił się od nich, jakoby naciśniony kamieniem, a klęknąwszy na kolana modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, przenieś ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, ale Twoja niech się stanie wola. Proszę Państwa, inni ewangeliści określają to troszkę inaczej. Jeśli można, to zabierz ten kielich ode mnie. Prawda? A tutaj ewangelista Łukasz pisze, że Ojcze, jeśli chcesz, przenieś ten kielich ode mnie. Dlaczego użył takich słów? I ukazał mu się anioł z nieba posilający go. Ale będąc w boju, gorliwie się modlił, a był pod jego jako krople krwi ściekające na ziemię. Wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i znalazł je śpiące od smutku. I znów ich upomina. Cóż śpicie? Wstańcie, a módlcie się. Ale po co? Czy on prosił, żeby się modlili za nim? Nie. Abyście nie weszli w pokuszenie, aby was szatan nie kusił. Bądźcie czujnymi. Módlcie się. Znów spełniło się proroctwo, że nikt z ludu nie był z nim. Co się okazuje? Pocałunkiem zdradzony, 47 werset. A gdy on jeszcze mówił, oto zgraja i ten, którego zwano Judaszem, jeden z 12, szedł przed nimi i przybliżał się do Jezusa, aby go pocałował. Czy Pan Jezus nie wiedział, po co on idzie? A Jezus mu rzekł: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. Ostatnie ostrzeżenie. Mógł się jeszcze wycofać Judasz. Nie zrobił tego. A widząc ci, którzy przy nim byli, co się dziać miało, rzekli mu: Panie, mamy bić mieczem? I uderzył jeden z nich sługę najwyższego kapłana i uciął mu ucho prawe. Ale Jezus odpowiadając rzekł: zaniechajcie. A dotknąwszy się ucha jego, uzdrowił go. Kochani braterstwo, można powiedzieć, że Pan Jezus dokonuje ostatniego cudu. Później dalsze opisy nam wskazują, jak Pan Jezus został pojmany, jak został prowadzony, przyprowadzony najpierw do Kajfasza. Wracamy do Ewangelii według świętego Mateusza, 26 rozdział, a 57 werset. A oni, pojmawszy Jezusa, wiedli go do Kajfasza, najwyższego kapłana, gdzie byli zebrani nauczeni w piśmie i starsi. Ale Piotr szedł za nim z daleka aż do dworu najwyższego kapłana, a wszedłszy tam, siedział z sługami, aby ujrzeć koniec. Nieraz mówimy, że Piotr się przestraszył, gotowi byśmy byli go osądzić. Przecież on nie musiał się spotkać z tym, co go za chwilę spotkało. Ale on tam poszedł. On chciał być, on chciał widzieć, co będzie działo się z jego mistrzem. Okazuje się, ale przedniejsi kapłani, starsi i wszystka rada szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go na śmierć wydali. Ale nie znaleźli. I choć wiele fałszywych świadków przychodziło, przecie nie znaleźli. Na ostatek wystąpiwszy dwaj fałszywi świadkowie rzekli: ten mówił, mogę rozwalić Kościół Boży, a za 3 dni zbuduję go. starszy najwyższy kapłan, rzekł: nic nie odpowiadasz? Cóż to jest, co ci przeciwko tobie świadczą? Lecz Jezus milczał. Hańbaterstwo. Ten Jezus, który znał odpowiedź i potrafił odpowiedzieć na każde podchwytliwe pytanie, obojętnie kto je stawiał, nauczeni w piśmie, faryzeusze, saduceusze, on na każde pytanie dał odpowiedź, że nie mieli wyjścia, nawet wtedy, gdy stawiali najbardziej podchwytliwe pytania. Tu na niego fałszywie skarżą, a on milczy. Pan Jezus nie staje w swojej własnej obronie. Proszę Państwa, i tu jest dla nas bardzo ważnym przykładem. To czyńcie na pamiątkę moją. To nie tylko samo spożycie chleba, wypicie wina, ale wszystko to, co teraz dzieje się dalej, Pan Jezus chce nam pokazać, w jaki sposób możemy Go naśladować. Rzekł mu Jezus: ty powiedziałeś, wszakże powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach niebieskich. Czy to było w formie obrony? Odwrotnie. On wiedział, jaki będzie z tego skutek. Wtedy najwyższy kapłan rozdał szaty swoje, mówiąc: bluźniu, cóż, jeszcze potrzebujemy świadków? Otoście teraz słyszeli bluźnierstwo Jego. Pluli na Jego oblicze, policzkowali Go. Pytali: prorokuj, kto Cię uderzył? Ale Piotr siedział przed domem na podwórzu. Wtedy przystąpiła do niego jedna dzieweczka, mówiąc: i tyś był z tym Jezusem Galilejskim. Znamy dalszy opis. Trzykrotnie ktoś podchodzi. Apostoł Piotr za każdym razem zapiera się Pana Jezusa. Nie znam tego człowieka. A zarazem kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusowe, które mu był powiedział: pierwej niż kur zapije, trzykroć się mnie zaprzesz. A wyszedłszy precz, gorzko płakał. Kochani braterstwo, apostoł Piotr to nie Judasz. Za moment na to zwrócimy uwagę. Apostoł Piotr to ten, który w pewnym momencie przerosło go doświadczenie to, że grozi mu śmierć. Przestraszył się i w przerażeniu zaparł się Pana. Ale odchodzi na bok i gorzko płacze. Co to znaczy? To znaczy, że on tego nie chciał. To znaczy, że on prosi o przebaczenie. Kochani braterstwo, jeśli nam się coś w życiu wydarzy i widzimy, że to jest coś bardzo złego, nie wpadajmy od razu w zwątpienie, że Pan Bóg mnie odrzucił, że już popełniłem grzech na śmierć. Ale spróbujmy tak zrobić w takich sytuacjach, jak zrobił apostoł święty Piotr. A jeśli potrafimy żałować za popełniony zły czyn, to znaczy, że tego największego grzechu nie popełniliśmy i jest możliwość powrotu do społeczności z Bogiem. 27 rozdział, a 1 i 2 werset. A gdy było rano, weszli w radę najwyżsi, przedniejsi kapłani i starsi ludu przeciwko Jezusowi, aby go zabili. A związawszy go, wiedli i podali go Ponckiemu Piłatowi staroście. Jezus staje przed Piłatem. I w tym czasie, kiedy Pan Jezus staje przed Piłatem, w tym czasie następny werset. Wtedy Judasz, który go był wydał, widząc, iż był osądzony, żałując tego, zauważmy, wrócił 30 srebrników przedniejszym kapłanom i starszym ludu, mówiąc: zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. A oni rzekli: cóż nam do tego, ty ujrzysz. Porzuciwszy one pieniądze w kościele, odszedł, a odszedłszy, powiesił się. Co tutaj zauważamy? Myślę, że jest to znów bardzo ważna lekcja. Judasz wiedział, że źle zrobił. Powiedział: zgrzeszyłem, że wydałem krew niewinną. Ale nie miał odwagi prosić o przebaczenie, ale odbiera sobie życie. Tak nawiasem, dzisiaj staje się to plagą na całym świecie. Coraz więcej ludzi, a to najwięcej ludzi młodych, popełnia samobójstwo. Dlaczego? Bo wydaje się im, że są w sytuacji bez wyjścia. Chrześcijanin nigdy nie jest w sytuacji bez wyjścia. Tam, gdzie wydaje się, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, mamy możliwość udania się do Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. I możliwość powrotu do społeczności z Bogiem i do radości z tej społeczności. I znów, nie będę czytał, bardzo znają historię. Jezus przed Piłatem. Piłat. Jezus milczy. Piłat mówi: i nic nie mówisz na to, co oni na ciebie fałszywie skarżą? To Piłat widział to, że oni fałszywie skarżą, a ty nic na to nie mówisz, ty się nie bronisz? Piłat odsyła Jezusa do Heroda, Herod z powrotem do Piłata, Piłat umywa ręce i podpisuje wyrok. 27 rozdział, od 24 wersetu. A widząc Piłat, iż to nic nie pomagało, ale owszem się jeszcze większy rozruch wszczynał, wziąwszy wodę, umył ręce przed ludem, mówiąc: nie jestem ja winien krwi tego sprawiedliwego. Wy ujrzycie. Nie wchodzimy już w tej chwili w to, czy Piłat naprawdę nic nie był winien? Piłat bał się o swoje stanowisko, którego nie za długo po śmierci Pana utracił. Bał się o stanowisko i podpisał wyrok. Wyrok na niewinnego, w dodatku Syna Bożego. I tak, gdy zawisł na krzyżu, Pan Jezus jeszcze pamięta o tym, że czegoś jeszcze nie wypełnił. Po drodze jeszcze upada pod ciężarem krzyża. Szymona przymusili, żeby pomógł mu nieść krzyż. A tam napoili go na krzyżu żółcią zmieszaną z octem. Ale to dlatego, że Pan się o to upomniał. bo wiedział, że jeszcze to proroctwo nie zostało wypełnione, że co pisze psalmista, że w pragnieniu moim napoili mię octem. I teraz, co się dzieje? Przybili winę nad jego głową, Jezus, król żydowski. Nie wchodzimy już w to, że wajłotowie, jak jeden z nich się zachowywał, a jak drugi, ale spójrzmy, co działo się dalej. 45 werset. O 6 godziny stała się ciemność po wszystkiej ziemi aż do 9 godziny. Znów to według naszej rachuby to jest 12 w południe do 15. A około 9 godziny zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eli, Eli, lama sabachtani, to jest Boże mój, czemu się opuścił? Kannibalstwo. Pan Jezus odczuł. Odczuł, że Ojciec go na moment musiał opuścić. Gdyby go zasilał, nie byłby w stanie umrzeć. Wtedy właśnie niektórzy zrozumieli, że Eliasza woła. Drudzy mówili, jedni mu dali pić właśnie ocet z żółcią, inni mówią: zaniechaj, poczekajmy, aż przyjdzie Eliasz, aby go wybawił. Ale Jezus, zawoławszy powtórę głosem wielkim, oddał ducha. To zwycięstwo, to co działo się, dopiero dało do myślenia tym, którzy tam przyszli, żeby dopilnować wypełnienia rozkazu, wypełnienia wyroku. Wtedy setnik, bo wspomniane oto zasłona kościelna rozrywała się na dwoje od wierzchu aż do dołu i trzęsła się ziemia, a skały się rozpadały. To przemówiło. To wydarzenie przemówiło do tych, którzy pilnowali wykonania wyroku. Wtedy setnik i ci, co z nim Jezusa strzegli, widzą trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo, mówiąc: prawdziwie ten był Synem Bożym. Myślę, że i tutaj pokazana jest lekcja dla całej ludzkości, że przyjdzie czas. Czas, gdy Pan Bóg pokaże swoją moc, a wtedy człowiek się przekona, gdy będzie bezsilny, że nie będzie, znajdzie się świat naprawdę w sytuacji bez wyjścia. Prawdziwie ten był Synem Bożym. I zawisł na krzyżu świata Zbawiciel. Za co? Za co tyle cierpiał? Za nasze grzechy. Ale odniósł wspaniałe zwycięstwo. Kochani, braterstwo, nam powiedział: to czyńcie na pamiątkę moją. Dałby Bóg, abyśmy mogli obchodzić tą pamiątkę ostatniej Pańskiej Wieczerzy, ale obchodzić ją w czystości serca. Po spożyciu pamiątki zapewne będziemy mieli o czym rozmyślać. To była najcięższa noc w życiu naszego Pana. Modlitwa, krwawy pot, aresztowanie, wyśmiewanie się, bicie, pluto na jego twarz. Bracie, siostro, tam gdzieś samotny bój toczy brat, siostra, ale tobie się dobrze śpi. Tam gdzieś ciężki krzyż niesie ktoś inny. nie uczyń podobnego błędu jak uczniowie. Bądź Szymonem Cyrenejczykiem, ale bez przymuszania. Popatrz, on ugina się pod ciężarem krzyża. Czy przejdziesz obojętnie, że to jego sprawa? Spożyj chleb, wypij kielich, nieś pomoc potrzebującym. Ta pamiątka niechaj nam przypomina prawdziwą komunię, czyli prawdziwą społeczność. Społeczność z Panem przez zażyłą społeczność z sobą nawzajem. Dałby Bóg, abyśmy umieli sobie nawzajem pomagać, podnosić ręce jedni drugim, a tam, gdzie widzimy potrzebę niesienia pomocy, w sensie może, że ktoś grzeszy, pomóżmy mu obmyć się. Wskażmy na drogocenną krew Jezusa Chrystusa. Dałby Bóg, aby ta pamiątka również była dla nas tym, abyśmy odnowili nasze poświęcenie, nasze ofiarowanie, a przez to kiedyś znaleźli się w tym chwalebnym królestwie, czego obywatelstwu z głębi serca życzę i sam pragnę, co daj nam Boże.